się wywiedzacji.
Jan 8, rozdział 5 do 8 wersetu. I czytamy w tym fragmencie tak. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. 15 werset mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I drugi fragment w liście do Galacjan w 5 rozdziale czytamy od 16 do 17 wersetu zupełnie podobne słowa. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Kochani, jeśli chodzi o ten pierwszy fragment Słowa Bożego, tutaj moglibyśmy tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć o tym duchowym życiu i cielesnym. Jest wyraźna tutaj zaznaczona różnica pomiędzy życiem w ciele, a życiem w duchu, prawda? Jedni żyją w ciele, inni żyją w duchu. Czy wierzący może żyć w ciele? Może. Nie będę się tym za daleko czy mocno, głęboko zajmował. Jedni myślą o tym, co duchowe, inni myślą o tym, co cielesne. Ale problem, bracia i siostry, i powinno mocno nami tak wzruszyć to, a nawet potrząsnąć to, że jest dalej napisane, że zamysł ciała to śmierć. Jeszcze coś więcej jest napisane. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Jeszcze coś więcej. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. A więc pytanie, czy ja jako wierzący człowiek, jako chrześcijanin chcę się Bogu podobać? Czy chcę mieć życie, czy chcę mieć śmierć? Czy chcę, żebym był wrogim Bogu, czy raczej chcę być przyjacielem Boga? To są bardzo poważne słowa. I przeczytałem te dwa fragmenty Słowa Bożego, bo chcę dzisiaj podzielić się z wami myślami związanymi z tym, jakie są autentyczne cechy chrześcijaństwa. Autentyczne cechy chrześcijaństwa. I nie będę chyba wracał do tych fragmentów, może gdzieś tam. To jest taki początek, taki jakby taka myśl rzucona po to, abyśmy zastanowili się nad tą różnicą pomiędzy życiem w ciele a życiem w duchu. Bo czym jest chrześcijaństwo? Jak byśmy odpowiedzieli na pytanie, czym jest chrześcijaństwo? Albo jeszcze inne pytanie, skąd mam czerpać wzorce chrześcijaństwa? Skąd mam czerpać wzór chrześcijaństwa? Czy z tego, jak wygląda dzisiaj świat, to z tego mam czerpać wzorce do mojego chrześcijaństwa? Nie o takie wzorce chodzi. Jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, skąd czerpać wzorce chrześcijaństwa, to odpowiedź jest dla wierzących ludzi bardzo prosta. Oczywista oczywistość, jak mówi pewien klasyk wielokrotnie. Oczywista oczywistość, powie wierzący, że ze Słowa Bożego, prawda? Oczywista oczywistość, że z dziejów apostolskich, bo skąd indziej, gdzie indziej jest lepiej opisane to życie chrześcijańskie, jeśli nie w Słowie Bożym, jeśli nie ściśle jeszcze powiedziawszy w Nowym Testamencie. Nowy Testament pokazuje nam, jak żyć, jak ma wyglądać chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo to życie w Duchu Świętym. Chrześcijaństwo to życie pod kierownictwem, to pod pomazaniem Ducha Świętego. Chrześcijaństwo jest określone jednoznacznie, wyraźnie w Słowie Bożym. A więc czy mogę sam siebie sprawdzić, czy chodzę w Duchu Świętym? Czy możemy sami siebie sprawdzić? Słowo Boże nas zachęca do badania. Nie do badania sąsiada, brata, siostry. Słowo Boże zachęca nas do badania własnego serca. A więc mogę sprawdzić, czy jestem chrześcijaninem chodzącym w Duchu Świętym, czy nie mogę? Mogę, oczywiście, że mogę. Bo mogę zastanowić się nad tym, czy Bóg do mnie przemawia. Prawda? Czy Bóg do mnie przemawia? Czy słyszę Jego głos w swoim sercu? Bo jeśli słyszę, to chwała Bogu, to jest piękne. Ale jeśli nie słyszę, a może się w ogóle nie zastanawiam, I dlatego nie mogę stwierdzić, czy słyszę, czy nie słyszę. A może już jestem przez 10 lat taki sam i nic się nie zmienia w moim życiu. I nic, zupełnie nic. Jak narzekałem 10 lat temu, tak narzekam po 10 latach. Jak obmawiałem 10 lat temu drugiego brata czy siostrę, albo plotkowałem o kimś, tak samo robię i dzisiaj. Jak 10 lat temu nie głosiłem Ewangelii, bo nie widziałem takiej potrzeby, to dzisiaj ciągle nie widzę tej potrzeby głoszenia Ewangelii, bo nie badam własnego serca, albo jeśli badam, to w ogóle nie mam światła na to, co jest w moim sercu. Bracia i siostry, chrześcijaństwo to życie w Duchu Świętym. Jeśli te słowa, które tutaj apostoł Paweł wypowiedział, nami nie poruszają, to ja powiem, że już jest niedobrze. Że już jest niedobrze. Bo jest napisane, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I chrześcijanin myśli o tym, co duchowe. Na pierwszym miejscu, a w zasadzie cały czas stale myśli o tym, co duchowe. A więc egoizm będzie odpychał jak najdalej to tylko możliwe. Dbanie o samego siebie będzie na drugim, najwyżej na drugim miejscu albo na 10. Ale dbałość o Królestwo Boże będzie na pierwszym miejscu. Dbałość o sprawy Boże będzie na pierwszym miejscu w życiu chrześcijanina, który chodzi w Duchu Świętym. A więc autentyczne chrześcijaństwo to życie pod kierownictwem Chrystusa i poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. To ciągła zmiana na podobieństwo Boże. Bracia i siostry, ja wspomniałem dzisiaj o tym Mefiboszecie i Dawidzie. Wiecie, ja dzisiaj rano to przeczytałem, ale dzisiaj rano, kiedy to przeczytałem, to bardzo mocno dotknęło mojego serca. Naprawdę bardzo mocno. I myślę sobie, pierwsza myśl, jaka pojawiła się, pomyślałem sobie, chwała Bogu. Chwała Bogu za to, że to tak głęboko przeżyłem i nagle mi się jakoś tak oczy otworzyły, że to jest fragment, który powinienem przeczytać dzisiaj w zborze, dlatego że bardzo ściśle jest też związany z tym, do czego się wcześniej już przygotowałem do mojej usługi. Bardzo ściśle, bo chodzi o to, że Dawid okazał łaskę Mefiboszetowi i będziemy też o tym dzisiaj mówić, o tym właśnie życiu w łasce, życiu pod kierownictwem Ducha Świętego. I także jestem przekonany o tym, że świadectwo, które brat tutaj składał, było właśnie szło właśnie w tym samym kierunku. A więc chrześcijaństwo, autentyczne chrześcijaństwo to życie pod kierownictwem Ducha Świętego. To poddanie albo stałe poddawanie się prowadzeniu Ducha Świętego. To ciągła zmiana na podobieństwo Chrystusa. Amen. My mamy być podobni do obrazu Jezusa Chrystusa. No i sprawdzamy siebie czy nie? Bo jeśli mamy być podobni, to muszę się sprawdzać, muszę wejść do tego, czy pójść przed to lustro i się sprawdzić. A więc jak Chrystus by postąpił, a jak ja postąpiłem? Czy jak Chrystus by postąpił, kiedy mam podjąć jakąś decyzję? Chrześcijaństwo nie jest zbiorem różnych filozofii, różnych poglądów, ale bracia i siostry, chrześcijaństwo rozpoczyna się od Boga. Od Boga. Chrześcijaństwo rozpoczyna się od Boga i jest działaniem Boga w życiu człowieka i chyba tą powiedzmy definicję już parę razy w ostatnich półtora miesiącu tutaj powiedziałem. A więc pytanie, czy Bóg działa w moim życiu, czy przemienia mnie? A może już go nie słyszałeś od wielu lat. Czytasz Biblię, ale Bożego głosu nie słyszysz. Czasem nawet przyjdziesz na nabożeństwo, ale też go nie usłyszysz. Czasem na wieczór się nawet pomodlisz, ale też go jakoś nie usłyszysz. I trzeba coś zmienić, jeśli tak jest. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech chrześcijaństwa jest to, że na bieżąco słyszysz głos Ducha Świętego w twoim sercu. Że jeśli postąpisz niewłaściwie, to natychmiast o tym wiesz. Amen? Ale zdaje się, że są chrześcijanie, którzy ciągle narzekają albo ciągle plotkują i nigdy jakoś to światło w sercu im na to nie przyświeci. Byłoby dobrze, gdyby przyszedł taki młot i powiedział, skończ z tym! Tak Słowo Boże mówi. Skończ z takimi postawami, bo to jest życie według ciała. Bracia i siostry, kiedy wołaliśmy do Boga albo modliliśmy się, Panie, badaj mnie Boże. Nie chodzi o to, żeby widzieć błędy innych, a belki w swoim oku nie dostrzec. Chodzi o to, aby widzieć własny stan serca. I chrześcijaństwo nie jest też jakąś martwą i nużącą tradycją, bracia i siostry. O, jak czasem myślę sobie, jak chrześcijanie są tacy znużeni, co sobie myślę, Boże, przebacz. To nie przychodzenie do kościoła i odśpiewanie kilku pieśni, a potem wysłuchanie jakiegoś kazania. Tak może niektórzy ludzie nawet myślą. Ale chrześcijaństwo jest rzeczywistym i autentycznym doświadczaniem i przeżywaniem Boga w codzienności. Autentycznym przeżywaniem Boga w codzienności. Autentycznym i rzeczywistym przeżywaniem Boga i Bożej obecności na co dzień. To rozkosz, to radowanie się Chrystusem, to radowanie się tym, kim On dla mnie jest i tym, kim ja jestem w Bożych oczach. To autentyczne przeżywanie tego. Jeśli tego nie masz i cię to nie kręci, to ci szczerze współczuję. To ci współczuję, bracie i siostro. Jeśli cię nie kręci chodzenie z Chrystusem, to ci współczuję. Bo ja wam powiem, że mnie to coraz bardziej kręci, przynajmniej w ostatnim czasie. Wiem, że były takie okresy, że tak, człowiek jakoś chodził, taki trochę znużony, ale w ostatnim czasie mnie to coraz bardziej kręci. A tym więcej, kiedy myślę o tym, że może jutro przyjść Boże nadzwyczajne działanie, a ja gdzieś będę znużony i siedział i narzekał i marudził na tego i na tamtego, to wiecie co? To przebudzenie przyjdzie, ale mnie ominie. Ja taki nie chcę być. Ja nie chcę być takim marudą. Ja nie chcę być znużony, zmęczony, bo chrześcijaństwo to nie jakaś nużąca i męcząca tradycja, ale to autentyczne doświadczanie i przeżywanie Boga. Bracia i siostry, chrześcijaństwo jest rewelacyjne. Chrześcijaństwo jest rewelacyjne. Jeśli coś przeżyjesz z Bogiem, to przyjdziesz na wspólne nabożeństwo i będziesz się chciał z tym podzielić. Tak jak brat Kazimierz dzisiaj przyszedł do mnie i mówi, chciał się czymś podzielić. Ja go musiałem trochę hamować, bo wiem, że on się nakręca. Ja mu nawet to szczerze powiedziałem. Ja mówię, jak długo będziesz mówił, bo jak się nakręcisz, to ja nie kazania nie powiem. No szczerze, no cóż tu będziemy się ściemniać sobie. On tak trochę przedłużył, ale ja się na niego wcale nie gniewam. Nie, okej. Okay. Bracie i siostro, jeśli coś przeżyjesz z Bogiem, to przyjdziesz. Jeśli już w zborze się nie odważysz, to przyjdziesz i powiesz to komuś. Słuchaj, ja coś takiego doświadczyłem, ja coś takiego przeżyłem i będzie cię to kręcić. Jeśli nie przeżyłeś przez ostatnich 10 lat nic i nikomu nic pożytecznego, żadnego świadectwa nie opowiedziałeś, to ci szczerze współczuję. Ale jest nadzieja. Bóg to chce zmienić. Bóg może to zmienić. Może to zmienić. Bo bracia i siostry, chrześcijaństwo, chrześcijanin to człowiek napełniony radością, zapałem, by dalej służyć Bogu. Pomimo nawet trudności, pomimo zniechęceń, pomimo przeciwności, to chrześcijanin napełniony Duchem Świętym idzie dalej i służy dalej Bogu, a może jeszcze więcej, może jeszcze będzie się bardziej modlił albo szukał oblicza Bożego, żeby go to nie stłamsiło jakiejś niedogodności, jakiejś przeciwności. Jeśli twoje spotkanie z Bogiem, ostatnie twoje spotkanie z Bogiem miało miejsce w dniu nawrócenia, to ci szczerze współczuję. Bo żyć z Chrystusem 20 lat i nie doświadczać, albo 10 lat i nie doświadczać na co dzień tej bliskiej relacji z Bogiem, to naprawdę można się znudzić. Ale człowiek wierzący, napełniony Duchem Świętym, jest ciągle świeży w Jezusie Chrystusie. Życiem znużonego chrześcijanina myślę, że diabeł się może tylko cieszyć. Znużonego i zmęczonego. No, takie to ciężkie życie. Ciężkie życie może i czasami jest, ale z Chrystusem ono jest rewelacyjne. Ono jest piękne. Człowiek wierzący, napełniony Duchem Świętym, żyje z ciągłym oczekiwaniem i nastawieniem, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Prawda? Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nigdy nie wiadomo, czy jutro, kiedy będę tutaj te kostki chodnikowe układał, nie przyjdzie ktoś i będzie trzeba z nim się pomodlić, a on się nawróci. Albo pójdzie jakaś chora osoba i jej zaproponuje modlitwę, ją Bóg uzdrowi. Nigdy nie wiadomo, bo może się coś nadzwyczajnego wydarzyć. Oczekujesz na to, czy... Ach, tak trudno w tym życiu. Oczekuj, bracie i siostro, bo to jest chrześcijaństwo. Mamy Boga działającego, mamy Boga, który chce czynić wielkie rzeczy i Bóg nagle może przemówić, nagle może powiedzieć, podejdź do tej osoby i usłuż jej, podejdź albo powiedz jej jakieś miłe słowo, powiedz, głoś jej o Jezusie Chrystusie. Bo chrześcijaństwo to życie z Bogiem, codzienne. Życie z Bogiem, który pragnie nas zaskakiwać różnymi swoimi dziełami, swoimi sprawami. I ciągle coś mamy do opowiedzenia drugiej osobie. I ciągle chcemy coś opowiedzieć. Myśmy wczoraj tutaj i przedwczoraj trochę popracowali. Zdarzyło się parę osób, które przechodziły i tam się przyglądały. Nie wiem, czy nas sprawdzali, czy my to umiemy, czy nie umiemy. Niektórzy pytali, czy my to firmę mamy, czy my to jakoś tak robimy sami tego. No więc myśmy oczywiście nie kłamali, że mamy firmę. Mówiliśmy, że to sami sobie robimy. Ale zawsze była możliwość opowiedzieć im o Jezusie. I było kilka takich osób, którym mogliśmy coś powiedzieć, zaprosić ich do Jezusa. I to jest chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. Bóg może nagle przemówić, Bóg może nagle chcieć nam, nas użyć dla swojej chwały i może nas nawet zaskoczyć. A więc mogę usłużyć drugim, bo Bóg do mnie przemówił, bo Bóg ze mną rozmawia. Amen. Bo Bóg się ze mną dzieli pewnymi tajemnicami. To nie jakaś nuda, bracia i siostry, chrześcijaństwo to nie jakaś nuda, ale chrześcijaństwo to ekscytacja Bogiem. Jak to dobrze, że mamy Pana. Chwała Bogu. I trzeba o tym z radością opowiedzieć drugim ludziom, z radością podzielić się tym, że Jezus Chrystus zmienił nasze życie. Dlaczego pierwsi chrześcijanie uczynili zamęt na całym świecie? Bo tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Dlaczego uczynili zamęt na całym świecie? Dlatego, że Bóg ich zmienił. Dlatego, że poznali Chrystusa. Dlatego potem, że Bóg im kazał coś zrobić, a oni po prostu zrobili tylko to, co do nich należało. Oni byli temu posłuszni. Oni nic nie wymyślali. Żadna filozofia im nie przyświecała do głowy. Oni po prostu usłyszeli od Chrystusa, że mają iść na cały świat, głosić Ewangelię i to robili. Tak jak te dzieci w Brazylii. Widzą, że ktoś inny to robi, więc w nich się też pali, bo też to chcą robić. I nowotestamentowe chrześcijaństwo jest żywym, dynamicznym i stawiającym ciągle nowe wyzwania działaniem czy zjawiskiem. Stale. Ja, bracia i siostry, nie chcę takiego chrześcijaństwa, żeby żyć, żeby tylko przeżyć. Żyć, żeby tylko jakoś wegetować. A jakoś tam do tego nieba dojdziemy. No, Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Wiecie, On przyjdzie wkrótce. On przyjdzie wkrótce. Niedawno moja ciocia zadzwoniła do mnie i mówi, ty, słyszałeś to świadectwo, które mąż Marysieńki miał tam? Ja myślę sobie, o jakiej Marysieńce on mówi? Ja mówię, nie słyszałem. Nie słyszałeś? No jak to możliwe? No mu przecież moja siostra z Ameryki dzwoniła, że Marysieńka miała takie mąż Marysieńki miał takie piękne przeżycie z Bogiem o powtórnym przyjściu Chrystusa. Wiecie, ja nie skojarzyłem, że Marysieńka to moja córka. Ja myślałem, że to moja siostra. I myślę sobie, Boże, czyżby mój szwagier miał sen o przyjściu Jezusa? I kiedy tak tego słucham, myślę sobie, no toż to byłby szok. To by było naprawdę niesamowite, żeby mój szwagier, który nigdy nie był taki jakiś ekspresyjny w tym, żeby czymś się podzielić, nagle miał takie objawienie o przyjściu Jezusa. I nagle mnie oświeciło, że przecież to chodziło o Łukasza, a nie o mojego szwagra. I mówię, oj, sorry, przepraszam ciocia, no jasne, teraz dopiero mnie oświeciło, że to przecież chodziło o Łukasza. No i rozmawialiśmy chyba z 15 minut do przyjściu Jezusa Chrystusa. To będzie coś pięknego. Moja ciocia się tak tym rozkoszuje, że używa takich niesamowitych słów pięknych, jak to będzie, kiedy Jezus przyjdzie i przemieni nasze ciała, jaki to będzie wielki cud. Ale czy my tylko mamy na to oczekiwać? Tak, to jedna z rzeczy. Mamy wołać do Boga, przyjdź Panie Jezu. Ja mówię do cioci, że tak jest w Biblii napisane, a ona mi zadała pytanie, a powiedz mi, czy w Twoim zborze ludzie modlą się, przyjdź Panie Jezu? Ja musiałem sobie przypomnieć i mówię, cioci, uczciwie, wiesz co, ciocia, jakoś sobie nie przypominam. Ale wczoraj Darek mówi, że on by już chciał iść do nieba, więc niektórzy modlą się o to jednak. Ale dziś żyjemy. Dziś żyjemy na tej ziemi i dziś możemy coś zrobić, uczynić coś dla Królestwa Bożego. Bo czy jest coś poza Bogiem, co może uczynić człowieka nowym stworzeniem, szczęśliwym, pełnym radości? Tylko On jest w stanie tego dokonać, tylko On może uczynić niesamowite rzeczy. I jak pamiętacie, mówiliśmy niedawno o uzdrowieniu chromego człowieka z Dziejów Apostolskich i czytaliśmy też następne wersety. Czytaliśmy też, mówiliśmy tydzień temu o tym, że przełożeni i starsi, a także wszyscy ludzie stanęli przed tym faktem dokonanym i teraz była taka sytuacja, że przełożeni i starsi wezwali Piotra i Jana i chcieli i ich przesłuchiwali. Wszyscy wcześniej tego chromego znali, że on tam leżał, czyli wsadzano go przy bramie świątyni. Nagle on chodzi i wszyscy widzą, że to jest, stoi przed nimi. Jak wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć, zastanawiali się ci mądrzy ludzie, bo oni tego nie rozumieli. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że wtedy, kiedy ich zawezwali, aby ich przesłuchiwać, czytamy tak, a widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Dziwili się. No jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć, że oni tak pięknie mówią? Jak to wytłumaczyć, że oni mają tą moc? Jak to wytłumaczyć? Przecież są prostymi ludźmi, nieuczonymi ludźmi. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. No i wcale się im nie dziwię. I wcale im się nie dziwię, że nie wiedzieli, co powiedzieć. Bo jak to wytłumaczyć, że Bóg dokonał cudu? Nie mogli temu zaprzeczyć, ale słuchajcie, natura ludzka i diabeł też, ale tutaj raczej chciałbym zwrócić uwagę na człowieka, na ludzi. Pomimo, że to widzieli, pomimo, że stali przed faktem dokonanym, chcieli koniecznie jakoś obciążyć za to Piotra i Jana. No czym ich tu obciążać, powiedzcie? No gdyby skopali tego człowieka, no to można ich postawić przed sądem, ale oni go uzdrowili. A mimo to chcieli ich za to obciążyć. I takie jest chrześcijaństwo i ludzie, którzy przeżywają stale na nowo świeże rzeczy z Bogiem, mogą czynić takie rzeczy w Jego imieniu, ale z drugiej strony ci, którzy tego nie rozumieją, ci, którzy nie są zaangażowani w to chrześcijaństwo, się wręcz denerwują i chcą się temu w jakiś sposób przeciwstawić. I prawdziwe poselstwo chrześcijańskie z jednej strony zadziwia świat, ponieważ jest czymś nadnaturalnym, ale i z drugiej strony oburza ludzi świata i może niestety oburzać też letnich chrześcijan. I niekiedy oburza letnich chrześcijan. Bracia i siostry, i od samego początku Biblii tak było, i tak jest, i tak będzie do przyjścia Chrystusa. Jedni się tym nakręcają, tym, że Bóg działa, tym, że Bóg może czynić wielkie rzeczy i doświadczają tego. A inni tak się patrzą, tak jak ci tam, którzy potępiali te dzieci, oburzyli się. No jak to? Oburzyli się. Od samego początku tak było. Od samego początku ludzie, którzy głosili Słowo Boże, bo już sprawiedliwy Lot, pamiętacie, na początku Biblii czytamy o tym sprawiedliwym i przez Boga wybranym Locie, który budował Arkę, nawoływał do pokuty. Noe. Z Lota też się wyśmiewali w Sodomie i Gomorze, choć on się tam dość blisko do nich zbliżył, ale czytamy o nim, że miał prawe serce. Ale po co tam szedł, to już pomińmy to może, do tych bram Sodomy. Natomiast jeśli chodzi o Noego, nawoływał do pokuty, mówił, przyjdzie czas, że Bóg się rozliczy z nami. Ale gdzie tam? Ludzie go wyśmiewali, nienawidzili. A co spotkało prawdziwych proroków pańskich, którzy głosili słowo od Boga? Kiedy fałszywi prorocy zapowiadali pokój, pokój, chociaż pokoju nie było, to ich szanowali, to ich cenili, to ich chwalili, dobrze traktowali. Ale kiedy pojawił się prawdziwy prorok pański i mówił słowo od Boga, był źle traktowany. Wrzucano ich do lochów, kamienowano, nienawidzono, prześladowano, uśmiercano, rozrywano w różny okrutny sposób. Albo w Nowym Testamencie. Jan Chrzciciel, ponieważ ośmielił się powiedzieć królowi, że cudzołóstwo jest grzechem, został stracony. A cóż on takiego wielkiego zrobił? On tylko Ewangelię głosił. Podobny los spotkał Piotra, Jakuba i wielu, wielu, wielu męczenników przez wszystkie wieki. A pomyślicie, a dzisiaj? A czy dzisiaj jest inaczej? Dzisiaj jest tak samo. W Polsce nie. Jak to nie? W Polsce jest tak samo. W Polsce jest tak samo. Obecnie, właśnie w tym czasie, w naszym kraju, gdzie nie ma przeszkód, aby głosić Ewangelię, przed sądem muszą stawać autorzy chrześcijańskich książek o wychowaniu dzieci i w tych książkach jest napisane, że należy karcić dzieci. I za to są pociągani przed sądy, dlatego że tak nie wolno. Kazano tym ludziom czy tym wydawnictwom wycofać książki. No tak, bo przecież mamy wychowanie niebiblijne, bezstresowe, niebiblijne wychowanie. Niby do nic takiego wielkiego, ale bracia i siostry, jeśli to się w naszym kraju dzieje, to jest niedobrze. To jest po prostu niedobrze. Bo gdyby chrześcijanie zajmowali się polityką albo psychologią, albo nawet głosili cały zestaw zasad moralnych i etycznych, to świat by ich oczywiście z radością przyjmował, by ich słuchali, trochę więcej mądrości mają, więc by ich nawet podziwiali, albo się ich boją i dlatego ich nie zapraszają. Ale dlatego, że chrześcijaństwo jest czymś nadnaturalnym, czymś nadprzyrodzonym, świat tego nie może zaakceptować. I chrześcijaństwo, bracia i siostry, to nie to, co my sami zrobiliśmy, ale to, co Bóg uczynił w nas i to, co Bóg czyni w nas. Chrześcijaństwo rozpoczyna się od Boga. Dlatego chodzenie w duchu, dlatego społeczność z Bogiem i badanie własnego serca jest takie ważne. I tak jak tutaj, w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich, tak jak w pierwszym wieku. Prości i nieuczeni ludzie potrafili przemawiać, uzdrowili chromego od urodzenia, byli napełnieni szczególną mocą. Ci tam wszyscy uczeni widzieli odwagę Piotra i Jana, wiedzieli o tym, wiedząc o tym, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, byli zdziwieni. I myśleli, i medytowali, i kombinowali. I bardzo często, kiedy rozmawiamy z ludźmi nieodrodzonymi o zmianie ich życia, oni mówią, muszę to zrobić, muszę się poprawić, muszę przestać palić, muszę się tu tak naprawić, przestać przeklinać. To nie jest żadne chrześcijaństwo i nikt z ludzi tego nie jest w stanie zrobić, bo chrześcijaństwo to Chrystus w nas, a więc rozpoczyna się od Jezusa Chrystusa. I tysiące ludzi odrzuca chrześcijaństwo, ponieważ tej właśnie zasady nie zrozumieli, że chrześcijaństwo rozpoczyna się od Boga, od Jezusa. Nie od nas, nie, ja muszę się zmienić, ja muszę się poddać Bogu, poddać Jezusowi Chrystusowi. Rozpoczyna się od Chrystusa i jest działaniem Jezusa w życiu człowieka. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ja powiem, że to jest piękno chrześcijaństwa. To nie ja muszę wymyślić w tej mojej mądrej albo głupiej głowie coś, ale mogę się poddać, usłyszeć od Boga i w tym kierunku pójść i nic więcej. Ludzie uczeni, ludzie mądrzy myślą, że trzeba użyć tej głowy tylko, ale to nie jest żadne chrześcijaństwo. Dlaczego Pan Jezus wybrał takich ludzi, jakich wybrał? Rybacy, celnik tam był i tacy prości, tacy zwykli ludzie mający najzwyklejsze zawody. Dlaczego nie wybrał filozofów, polityków, mędrców tego świata? Kiedy formował ten swój gabinet, mógł wybrać 12 najmądrzejszych ludzi z Jerozolimy. Poszukać na każdym uniwersytecie, profesorowie, jacyś tam z tytułami jeszcze naukowymi, mógł ich wybrać. A to byłaby ekipa. Ale ich nie wybrał. Nie wybrał, wybrał prostych ludzi. Dlaczego? Być może dlatego, że raz na zawsze chciał ustalić zasadę, że ludzie wchodzą do Królestwa Bożego nie dzięki własnej mądrości, nie dzięki własnym zdolnościom. Nikt nie staje się chrześcijaninem ze względu na własną mądrość, na poznanie jakieś wielkie czy szerokie, ale chrześcijaninem staje się dlatego, że akceptuje się Chrystusa, że akceptuje człowiek Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest apostoł Paweł, mądry, wykształcony człowiek i dzisiaj też są tacy w Królestwie Bożym, ale do Królestwa Bożego wchodzą ci, którzy je przyjmują na Bożych zasadach, nie ci, którzy mają własne. Dlatego, że ta chrześcijańska wiara jest nadprzyrodzona i wiecie co, nie musimy być tak bardzo inteligentni, żeby to zrozumieć. Oczywiście, jeśli ktoś jest inteligentny, to IQ ma tam jakieś 300 tysięcy, to dobrze. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. I to jest właśnie paradoks chrześcijaństwa, że nie trzeba być najmądrzejszym, żeby być najmądrzejszym. Prawda? Żeby być mądrym, żeby postępować właściwie. Mamy najgłębszą prawdę na świecie. Prości ludzie, najgłębszą prawdę na świecie dotyczącą wszystkiego, co jest związane z ludźmi, z życiem na tej ziemi, a mimo to do poznania jej nie potrzeba nam naszych zdolności, ale potrzeba relacji z Chrystusem, relacji z Duchem Świętym. A więc w chrześcijaństwie to Chrystus, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Halleluja! Chrześcijaństwo to Chrystus, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą w życiu człowieka. Prości ludzie przemawiają z mocą i dokonują cudów. I bracia i siostry, w chrześcijaństwie, jako chrześcijanie, jesteśmy zależni od Bożej mocy i Jego zdolności. I to stale na nowo odświeżająca taka siła i moc Ducha Świętego w nas. I dlatego chrześcijaństwo jest rewelacyjne. Dlatego chrześcijaństwo jest piękne. Dlatego naśladowanie Chrystusa jest takie ekscytujące, jest takie cudowne, takie niesamowite. Życie bez Boga jest nędzne, nieprawdopodobnie. Ale z Nim to jest rewelacja, rewelka. Życie z Chrystusem. Dlatego, bracie i siostro, aby być użytecznym w Królestwie Bożym i doświadczać mocy tego Królestwa, potrzeba nam poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego. Potrzeba jednej tylko rzeczy, poddawać się pod kierownictwo Ducha Świętego i tej przemianie, którą Bóg w życiu naszym dokonuje. I niezależnie od tego, czy jestem wykształcony, czy nieuczony, mogę zostać chrześcijaninem i mogę usługiwać w Kościele Jezusa Chrystusa w Królestwie Bożym, dlatego że nie zależy to od moich uzdolnień, ale zależy to od poddania się Bogu. Gdyby zbawienie zależało od osobistej, wrodzonej i naturalnej siły wewnętrznej, to Pan Jezus miałby tylko kilku VIP-ów, a tak ma mnie. Jakie to niesamowite. Nie jakichś niezwykłych ludzi. Poznali ich też, że byli z Jezusem. I tutaj jest, bracia i siostry, niesamowicie ważna i głęboka prawda. Oni nie wiedzieli, co z nimi zrobić, ale poznali ich, że byli z Jezusem. I to krótkie stwierdzenie dla nas wierzących jest niezwykle ważną prawdą, bo tylko wtedy, kiedy jesteśmy z Jezusem, ludzie to rozpoznają. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy z Jezusem, jesteśmy tak blisko Niego, w tej ścisłej łączności z Nim będziemy mieli stale nowe doświadczenia z Bogiem. Ale jeśli zaniedbasz społeczność z Jezusem, nie będzie doświadczeń z Bogiem. I dlatego słabość chrześcijaństwa na tym polega. Nie mam doświadczeń z Bogiem, nic się nie dzieje, nic się u nas nie dzieje, nic się w naszym zborze nie dzieje. Jak ja to słyszę, to się denerwuję, bo w moim życiu się coś dzieje. Nie mówię tego ze względu na jakąś zarozumiałość, ale ze względu na to, że jestem tak wdzięczny Bogu za to, że można mieć doświadczenia z Bogiem, można mieć przeżycia z Bogiem. Niekoniecznie to muszą być jakieś nieprawdopodobne historie, że nagle przewróciłem albo zatrzymałem słońce i przesunęło się o 100 metrów, albo jeszcze coś wielkiego. To nie o takie koniecznie przeżycia chodzi. Chodzi o te codzienne doświadczenia z Bogiem. Czy cię kręci naśladowanie Chrystusa? Czy cię to ekscytuje? Czy cię to napędza do takiego życia pełnego radości, pełnego uwielbienia? Słowo Boże nas namawia, zachęca w wielu miejscach do odnowienia swojego życia. W psalmie 81 trzy razy czytamy prośbę o odnowę. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Być może potrzeba nam jako zborowi, nam jako osobom indywidualnym właśnie takiej modlitwy. Panie Boże zastępów, spraw mi odnowę, rozjaśnij oblicze swoje nade mną, rozjaśnij, Panie, ja chcę widzieć. Albo w Nowym Testamencie czytamy, obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Chcesz, bracie i siostro, żeby ci Chrystus jaśniał jak największym światłem? To się obudź. Pragniesz nowego, świeżego spotykania się z Nim? To się obudź. Obudź się, który śpisz. Jeśli chcesz, aby dał ci na nowo doświadczać swojej obecności, to się obudź z tego stanu, w którym jesteś, z tego marazmu takiego ciężkiego, znużonego, zmęczonego życia. Upamiętaj się ze swojej bierności i zacznij mu służyć całym sercem. Wracam do tych ludzi z Dziejów Apostolskich. Czytamy dalej w tym fragmencie w 4 rozdziale od 14 wersetu. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. No i temu się nie dziwimy. No więc trzeba było jakoś zareagować. I słuchajcie, co jest dalej napisane. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. On tu stoi. Jak to temu zaprzeczyć? No więc wymyślili. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagróźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Wiecie, ja próbowałem się wczuć w tą sytuację i wymyśliłem parę rzeczy ciekawych, bo myślę sobie, to jest niesamowite. To jest takie barwne, takie zabawne, jak to próbowali ci mądrzy ludzie zareagować. A więc mieli problem. Widzą człowieka uzdrowionego, nie mogą temu zaprzeczyć, bo on przecież przed nimi stoi. Co teraz robimy? Wezwali ich? Jak zakończyć to spotkanie? Wiecie, ja tak sobie pomyślałem, szkoda, że nie zapytali Piotra albo Jana. Gdyby go zapytali, no jak zakończymy to spotkanie? No już was przesłuchiwaliśmy, już wam zabranialiśmy, jak to zakończyć? Gdyby zapytali Piotra, Piotr by pewnie powiedział, a pomódlmy się i dobra. Nie zapytali, bo się bali zapytać. Piotr by albo Jan powiedział, pomodlimy się na zakończenie, Pan Bóg dobrze wszystko zrobi, co się tam przejmujecie, panowie. Ale żeby zakończyć to spotkanie, no to wysłali ich na korytarz. Z tej sali przesłuchań na korytarz. No i Piotr i Jan usiedli na tej twardej ławce w korytarzu i mówią, a my teraz zabawę dobrą. A, teraz się będziemy dobrze bawić. Ciekawe, co oni wymyślą, tamci obradujący. I bawią się dobrze, Piotr i Jan, na tej twardej ławce w korytarzu siedzą i dobrze się bawią. Co oni wymyślą? Aleśmy im wbili klina. A dobrze im tak. A niech sobie myślą. Niech coś wykombinują. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A więc wysłali ich na korytarz. Poczekajcie, my musimy ustalić, co dalej zrobić. Musieli uznać fakty, ale mieli z tym problem. Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Jakoś ich za to chcemy obciążyć, bo to tak nie może dalej być. Nie mogą dalej głosić w imieniu Jezusa. Musimy ich czymś obciążyć, żeby ich to przygniotło dobrze, żeby ich zamknąć, no nie da się, więc no zagruźmy im, zabronimy im. I na tej twardej ławce siedzą tam na korytarzu Piotr i Jan, a tamci próbują coś wymyślić i mówią, wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, tamci obradujący, ci zastanawiający. No nie da się temu zaprzeczyć, ten facet stoi, no. Tyle lat leżał, a teraz stoi, no nie da się temu zaprzeczyć. Szkoda, żeśmy go do Grecji nie wysłali albo na Bangladesz. To byśmy może jakoś to im udowodnili, ale on tu stoi, no. Albo szkoda, że Piotr i Jan nie uzdrowili go gdzieś tam w zakrystii. Oni to na oczach wszystkich zrobili. No, musieli to przed tą katedrą zrobić. Zamiast go wyciągnąć gdzieś do buszu, żeby nikt nie wiedział. Nie. Piotr i Jan się dobrze bawią, a ci kombinują, biedacy. Kombinują. Czy musieli to zrobić na oczach wszystkich ludzi? No, ale nie było wyjścia. Wszyscy to widzieli. Co zrobić? I cała ta rada, wszyscy ci przełożeni wiedzieli, że muszą podjąć jakąś decyzję, ale jaką? Być może, ja przypuszczam, że być może byli tam i tacy w tej radzie, którzy mówili, po cośmy się w to wszystko angażowali. Gdybyśmy w ogóle nie zareagowali, to by to się rozeszło po kościach i byłoby, a po co myśmy zareagowali? Prawda, że tak się dzieje? Oni sami to rozdmuchali, ci przełożeni. Ale teraz mają dopiero problem. Teraz mają problem. Gdybyśmy nie zareagowali, rozeszłoby się po kościach, a tak to rozdmuchaliśmy. No więc ktoś tam z nich wpadł na ten pomysł, aby zagrozili. Zagrozili im, poszli tak na ostro. Nie wolno, zakaz absolutny. Chodziło o to, aby ta wiadomość o Jezusie, o uzdrowieniu chromego jeszcze szerzej się nie rozeszła. I być może Piotr i Jan, siedząc na tej twardej ławce w korytarzu, modlili się. I ja sobie myślę, patrząc na tego Piotra i Jana, że oni z jednej strony się dobrze bawili, ale z drugiej strony tam siedzieli i mówi Piotr do Jana, patrz Janie, jakie serca ślepe. Boże, współczuli im? Ja myślę, że oni im współczuli. No bo jakąż tragedią jest to, kiedy człowiek widzi oczywisty cud, widzi niesamowitą rzecz, a mimo to go to nie pobudzi w ogóle. A raczej ich to pobudzi do tego, żeby się temu sprzeciwiać. Zamiast ich to nakręcić, żeby się przyłączyć do Piotra i Jana i głosić tak samo Ewangelię, nie. Oni się oburzyli i chcieli coś z tym zrobić. A Piotr i Jan siedzą i modlą się, albo się cieszą. Ciekawe, co oni wymyślą, a może potem refleksja i modlą się. Boże, zmień te twarde serca. Prawda? Jak to jest? Boże, dlaczego niektórzy ludzie, słysząc 100 razy Ewangelię, jeszcze się nie nawrócili? Ale bracia i siostry, nie chcę powiedzieć, żeby się tym nie przejmować, ale oddajmy zawsze to w Boże ręce. Powierzmy to w Boże ręce i bądźmy wytrwali. I to jest nasze zadanie. Bądźmy wytrwali. Tak jak tutaj Ola, nie ma dzisiaj Danusi. Ale ja tak przygotowując się do tej usługi właśnie o tobie pomyślałem i o tej Danusi. Myślę sobie, tyle razy, tyle serca okazywać kobiecie, a ona nie rozumie Ewangelii. Ale chwała Bogu za to, że Bóg może dokonać nawet w takim sercu przemiany. I bądźmy wytrwali w tym. Bądźmy wytrwali. A więc Piotr i Jan modlą się tam, a ci obradują za zamkniętymi drzwiami. Debatują. Fakt jest faktem, ale trzeba skończyć gadanie. A więc nie wolno w tym imieniu nikomu nic głosić. Zabraniają, zakaz absolutny. Ja pamiętam takie dwa spotkania, kiedy nam zakazywali głosić Ewangelię w namiocie. Jedno z burmistrzem, który trząsł się biedak w taki sposób, kiedy mu głosiliśmy Ewangelię, a na zakończenie mówi, no to panowie, no co ja mam zrobić, kiedy nigdy nie słyszałem o Jezusie i nigdy mi nikt nie mówił o zbawieniu? Co ja mam zrobić? A ja mówię, panie burmistrzu, dzisiaj ma pan doskonałą okazję, żeby nawrócić się do Jezusa, żeby go przyjąć. Biedak zbladł, jak trup prawie, że zbladł, jak ściana się stało. Albo inny, prezydent miasta Raciborza. Kiedy po godzinnej chyba rozmowie, już taka, no nie warto do tego wracać, ale mówię, panie prezydencie, dlaczego pan nie powie, że to zadzwonił biskup? No i powiedział swoje. A prezydent miasta mówi, panowie, wy wszystko wiecie. Czy to zabawne, to śmieszne. Ja mówię, tak, wiemy. Wiemy, że ci najmądrzejsi religijni ludzie nie chcą, żeby Ewangelia była głoszona. Panowie, wy wszystko wiecie. No jasne, oczywiste. Bracia i siostry, ale my jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii i chwała Bogu za Piotra i Jana, że oni nie poddali się temu. A więc po tej naradzie tam za zamkniętymi drzwiami wzywają ich z tego korytarza do sali obrad i przedstawiają im swoją decyzję. Oczywiście reakcja Piotra, jak pamiętacie, jest piękna, jest pouczająca. My nie możemy w obliczu Boga, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I mówią teraz do tych mądrych ludzi, wy sami to rozsądźcie. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga słuchać was czy Boga? Sami zastanówcie się. Więc jeszcze raz ich zmuszają do myślenia, czy Bóg ma rację, czy oni mają rację. Ale bracia i siostry, Ewangelia i chrześcijaństwo w ten sposób właśnie działa. Cała Jerozolima widziała to wydarzenie i teraz jedni chcieli to zatrzymać, drudzy uwierzyli. Wszyscy bowiem, czytamy w 21 wersecie 4 rozdziału, wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Wszyscy to widzieli, a jedni chcieli temu ukręcić głowę, a inni zostali nakręceni, uwierzyli w Jezusa. Pamiętacie, jaka była odpowiedź ludzi, kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką w sabat? Czytamy tam natychmiast. Następny werset mówi, że zgromadzili się tam jacyś ludzie, przeciwnicy i rozmawiali z sobą pełni szaleństwa. Rozmawiali z sobą pełni szaleństwa, co by uczynić z Jezusem. Pan Jezus uzdrowił człowieka, który był w potrzebie. A teraz są ludzie zaraz obok, zaczynają, spotykają się na tej debacie, co by z nim uczynić, pełni szaleństwa, więc obłąkani wręcz, co zrobić z Jezusem. No tak nie może być, żeby on tu uzdrawiał w sabat. No to przecież coś okropnego. I obecność Pana Jezusa, działanie Pana Jezusa zawsze zmuszało ludzi do podjęcia własnej decyzji. I tak jest do dzisiaj. Kiedy ludzie słyszą Ewangelię albo słyszą bądź widzą świadectwo Bożego działania, muszą zareagować. Oczywiście wielu nie podejmuje żadnej decyzji, ale jeśli ludzie nie podejmują decyzji, aby naśladować Jezusa, to podejmują decyzję, aby go odrzucić. Nie wszyscy reagują tak, jak tamci w tej Radzie Najwyższej, ci przełożeni, kiedy Piotra wezwali. Nie, ale są ludzie, którzy zagłuszą to w swoim sercu, ale są też tacy, co będą się sprzeciwiać, a z drugiej strony będą ci, którzy będą nad tym rozmyślać, rozważać, będą się zastanawiać i w końcu Duch Święty popracuje nad ich sercem, i przyjmą Jezusa Chrystusa, i przyjmą chrześcijaństwo, i pójdą za Jezusem Chrystusem, i będą nakręcani przez działanie Ducha Świętego w swoim życiu. A więc z jednej strony ludzie odrzucają Chrystusa, ale są tacy, którzy go przyjmują. I dlatego tak bardzo ważne jest przekazywanie poselstwa o Jezusie. I nie chodzi o żadne moralizowanie, o żadne pouczanie ludzi, jak mają żyć. Chodzi o Chrystusa, ponieważ chrześcijaństwo od Niego się rozpoczyna. Chodzi o przekazanie poselstwa o Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, tragedią tysięcy ludzi w Gorzowie jest to, że oni nie podejmując decyzji, aby poznać Chrystusa jako swojego Zbawiciela, podjęli taką samą decyzję jak tamci, którzy chcieli zatrzymać głoszenie Ewangelii. I nie ma większej tragedii jak ta, kiedy ktoś odrzuca Ewangelię dlatego, że ona nie dotyczy tylko doczesności, ale dotyczy wieczności. Bracie, siostro, gdybyś miał mieć 10 milionów złotych, prawda, żeby każdy z nas się cieszył. Tak? Ale co z tego, jeśli zdobędziesz majątek wart 10 milionów, a może i więcej złotych na tej ziemi? Tak niedawno profesor Brzeziński mówił o jakiejś kobiecie, która zmarnotrawiła w jakiejś potężnej firmie 2 miliardy czy biliony dolarów, a sama zarabia 14 milionów na rok, a potem o kimś innym mówił, że zarabia milion dziennie. No i co z tego? Co z tego, bracia i siostry, co z tego? Wiecie, jaką to ma wartość? To ma wartość tylko do tego momentu, jak długo żyjemy na tej ziemi. Prawda? Tylko do tego momentu, jak długo żyjemy na ziemi. Natomiast chrześcijaństwo i życie z Chrystusem ciągnie się dalej. Przeciąga się na całą wieczność. A więc jeśli odrzucisz Chrystusa, to ma to wartość na całą wieczność. Na całą wieczność. Ewangelia miała wpływ na Piotra i Jana. Najpierw ich zmieniła, potem oni w imieniu Jezusa działali i dlatego mogli odpowiedzieć, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A więc mieli jasny zakaz, czy wyraźny zakaz głoszenia w imieniu Jezusa, a co robią ci prości ludzie? Kolejny raz stawiają tych, którzy ich przesłuchiwali, przed przysłowiową ścianą i zadają takie pytanie, na które muszą sobie ci mądrzy ludzie odpowiedzieć. Czy to słuszna rzecz was słuchać, czy Boga? Czy to słuszne w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. A więc pomyślcie, zastanówcie się. I gdyby Piotr i Jan miał podobny charakter, to prawdopodobnie by znowu się tak pociął. Aleśmy im klina wbili. A, niech myślą, niech mają. Ja bym się cieszył z tego. Ja się cieszę z takich rzeczy, bo, ale z drugiej strony, jak patrzę na nieszczęście niezbawionych ludzi, to często myślę sobie, Boże, Boże, ratuj tych grzeszników, ratuj tych biednych ludzi. I bardzo często sobie przypominam to, kiedy On zmienił moje życie. Ten moment, kiedy On dotknął mojego serca. Bo gdyby nie On, gdyby nie Chrystus we mnie, gdyby On nie zadziałał, byłbym dzisiaj tak samo ślepy jak wielu, wielu mądrych, wykształconych, być może przemądrzałych ludzi, ale mizernych, jeśli chodzi o stan ducha, czy jeśli chodzi o zbawienie. Zupełnie pędzących, jak Słowo Boże też mówi, na wieczne zatracenie. A więc, bracia i siostry, chrześcijaństwo to chodzenie w duchu. I wbrew pozorom wcale to nie jest takie trudne. Chodzenie w duchu, bracia i siostry, nie jest trudne. My czasem mówimy tak albo myślimy, no to może niektórzy tam mogą chodzić w duchu, niech Bóg ich prowadzi, używa, cudów dokonują w Jego imieniu. Nie, to nie jest wcale takie trudne. Wystarczy mieć chwilę czasu, aby sam na sam spędzić z Panem, aby odebrać Jego głos, aby kiedy czytasz Biblię, powiedzieć, Panie, mów do mnie. I On przemawia, On przemienia nas, przede wszystkim na pierwszym miejscu nas, a potem przez nas dotyka innych. Ludzie poznają, że byliśmy z Jezusem, ludzie zobaczą, tak jak tutaj Marek mówił, ten człowiek zadziwiony. Tu stoi profesor, doktor habilitowany Marek Koroch, a on wcale w tych szkołach nie był. Bo Duch Święty go napełnia, bo Duch Święty go użył i mógł powiedzieć jakieś mądre słowa. Chrystus jest mądrością i mocą Bożą. I to jest chrześcijaństwo, i to jest życie w Duchu Świętym. Cudowny nasz Panie, Tobie dziękujemy, że Ty nas wybrałeś, że Ty nas powołałeś. Powołałeś nas też do głoszenia Ewangelii. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie za to, że ta Ewangelia jest mocą Bożą i mądrością Bożą, że ta Ewangelia i to słowo nie wraca puste, Panie, ale czyni Twoją wolę, Panie, wykonuje Twoją wolę. Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy tę Ewangelię, że nie musimy cierpieć z powodu głoszenia jej, Panie. Ale przebacz nam, że tak wiele razy jesteśmy biernymi obserwatorami, a może w ogóle w nas nie budzi się pragnienie głoszenia Ewangelii. Wybacz nam. Daj nam serca współczujące, kochające ludzi niezbawionych. Daj nam, Boże, łaski do tego, byśmy poddali się Twojemu prowadzeniu, Twojemu słowu, a potem ruszyli z tą Ewangelią, aby ona mogła wydawać plon dla chwały Twojej, dobry Boże. Halleluja. Użyj nas, drogi Boże, i dziękujemy Tobie. Chcemy tak jak Piotr i Jan, nie zgodzić się z jakimkolwiek zakazem, z jakimkolwiek szemraniem, z jakimkolwiek marudzeniem ze strony innych ludzi, ale chcemy pójść i głosić Twoją cudowną Ewangelię. I niech to nas napędza, Panie, niech to nas kręci, Boże, niech to dodaje nam siły, entuzjazmu, takiego zapału, Panie, to, że ludzie się nawracają, to, że Duch Święty działa. Chwała Tobie, Boże. Amen.